A teraz na koniec poranka w net trochę wypłyniemy nam wody polityki międzynarodowej, bo się dzieje. Donald Trump stara się walczyć z Iranem w Zatoce Perskiej. W Kijowie jest próba zmiany władz wojskowych. A w naszym studiu jest dr Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale może widziałem, że wypowiadał się ostatnio pan doktor na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, kryzysie przywództwa.
Zdarza się, ale właściwie wszystkie nasze wypowiedzi mogą o 12 nie mieć żadnego znaczenia.
To prawda, o 12 spotkanie, więc zobaczymy. Ale to trochę jak z Donaldem Trumpem. Też nie wiadomo, czy nasze wypowiedzi mają znaczenie. Ale dobrze, to zacznijmy od Ukrainy. Tam najpierw odchodzi lubiany i popularny minister obrony, popularny wśród Ukraińców minister obrony tamtego kraju, a teraz zmiana na stanowisku szefa sił zbrojnych, naczelnego dowódcy.
No i tu już jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz tydzień temu, nie było wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przynajmniej na chwilę ustanie ten kryzys, który wywołał swoimi decyzjami. Na razie go ustał, bo pamiętajmy, że obok odwołania ludzi popularnych zawsze można jednak zrobić w polityce taką rzecz, która jest mądra i odwołać kogoś niepopularnego. A osobą dość niepopularną, niecenioną w ukraińskim społeczeństwie, nie mającą wielkiego autorytetu był Aleksandr Syrski, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych. Człowiek, którego bardzo łatwo jest obciążyć winą za różnego rodzaju problemy ukraińskiej armii. I został on właśnie zastąpiony przez swojego następcę, który przynajmniej na razie ma w ukraińskim wokabularzu kartę bohatera, jest ceniony, szanowany, posiadał kilka takich bardzo mitycznych rzeczy w swoim dorobku, łącznie z uratowaniem ludzi w Mariupolu w roku 2014. Więc po załatwieniu bardzo niemądry sposób sprawy ministra obrony, Wołodymyr Zełenski powetował sobie to wymianą naczelnego dowódcy sił zbrojnych
tego
państwa.
I uratował swoją polityczną skórę?
Nie, na jakiś czas pewnie uratował, bo to jest zawsze kwestia kupowania czasu na kilka miesięcy, kilka tygodni. W wypadku polityków takich jak on w tak kryzysowej sytuacji każdy dzień może mieć znaczenie. Więc na pewno na razie uratował sobie skórę poprzez być może zdobycie kilku punktów do popularności. Ale jak już wspominaliśmy też kiedyś w naszych rozmowach, wyhodował sobie już tydzień temu groźnego rywala do stanowiska prezydenta za kilka miesięcy. Więc może na krótką metę zyskał, ale na dłuższą stracił.
A będą na Ukrainie w końcu wybory?
No jeżeli Wołodymyr Zełenski ich nie przeprowadzi teraz, to one się już chyba nigdy nie odbędą. I to jest bardzo ogromny problem polegający na tym, że Wołodymyr Zełenski, jeżeli nie przeprowadzi pod pewną kontrolą wyborów, w których będzie jednak w stanie te wybory wygrać, może kiedyś w przyszłości zostać pozbawiony władzy już przez tych, którzy zdobędą popularność w tym czasie, kiedy on będzie tych wyborów nie przeprowadzał.
Czyli co? Czyli, że nagle Ukraina zostanie jak Nikaragua, gdzie dyktator ogłosił, że już więcej wyborów nie będzie. Ostatnio był w 21 i już więcej nie trzeba.
Daniel Ortega jest znacznie starszy od Wołodymyra Zełenskiego i ma znacznie większe doświadczenie, bo przypominam, że z 10-letnią przerwą po tym, jak oddał władzę, jest prezydentem chyba od 1979 roku. To dłużej niż ja żyję i pan redaktor. Władimir Putin także na wniosek Walentyny Tereszkowej praktycznie jest prezydentem dożywotnim Rosji, więc myślę, że Wołodymyr Zełenski nie chciałby tego przeprowadzić, ale jest faktem ogromnym, bardzo znaczącym, że on nie jest w stanie kompletnie zdecydować się na to i nie ma zielonego pojęcia jako człowiek i prezydent, co robić po zakończeniu swojej prezydentury. Bo jeżeli staje się
zakładnikiem sytuacji politycznej?
I politycznej, i swojej własnej psychiki i pewnego rodzaju historycznych zaszłości, bo jednak stał się postacią historyczną w ciągu ostatnich kilku lat prezydent Ukrainy.
Przynajmniej we własnym mniemaniu.
Faktycznie też, tylko postać historyczna zazwyczaj nigdy, z wyjątkiem chyba Jana Pawła II, o niej jest jednoznaczna.
To się zgadza. Kim jest nowy szef? Mówił pan doktor o pewnym nimbie bohatera. Coś się zmieni w wojnie na Ukrainie?
Przede wszystkim zmieni się niewiele, bo każdy naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy ma do dyspozycji określoną ilość żołnierzy, ma do dyspozycji określone poparcie, ma do dyspozycji określone możliwości. Jak to bardzo niefajnie, ale prawdopodobnie w chwili jakiegoś przypływu szczerości odchodzący generał Syrski określił, armia znajduje się w defensywie, ale i w ofensywie. No to to jest takie troszeczkę, taki troszeczkę opis bardzo trafny tego, co się w tej chwili na wojnie na Ukrainie dzieje. Specjaliści od wojskowości, których mamy wielu, prawdziwych i nieprawdziwych, określiliby to pewnie lepiej. Ukraina z jednej strony jest państwem bardzo ofensywnym, co wie każdy, kto próbuje teraz przejechać przez Rosję albo w ogóle kupić w Rosji paliwo. Bo dzięki takim, a nie innym dywersyjnym, partyzanckim działaniom Ukrainy na tyłach, Rosja ma w tej chwili bardzo wiele problemów. Ale z drugiej strony Sama ofensywa Rosji na terenie Ukrainy nie jest na razie powstrzymywana. Tereny, które zostały zajęte, są ciągle okupowane. Na froncie sytuacja jest bardzo niewesoła i tego nowy dowódca nie zmieni, ale będąc człowiekiem popularnym, szanowanym, mając większy autorytet w społeczeństwie, będąc kimś, kogo nie można podejrzewać właśnie o działania defensywne, kogo się podejrzewa o to, że pragnie walczyć za swój kraj, może mieć przynajmniej duże wsparcie społeczne. A to jest ważne w wojnie toczonej przez demokratyczne państwo.
Może mieć poparcie społeczne, ale czy będzie miał, kiedy trzeba będzie kolejnych młodych ludzi na Ukrainie łapać w łapankach, na ulicach miast, dostarczać do wojska, do armii? Czy to będzie możliwe? Czy dalej będzie ta popularność możliwa, kiedy ta brutalna rzeczywistość frontu, kiedy wielu Ukraińców na froncie służyć nie chce albo opuszcza kraj legalnie, nielegalnie, albo będąc na terenie kraju robi dużo albo zgoła wszystko, żeby do armii nie trafić.
Przez wiele lat Ukraina stosowała bardzo sprzeczną politykę, jeżeli chodzi o pobór. Teraz na razie wyczerpuje rezerwę mężczyzn w naszym wieku, po 30. Starała się przez lata ratować młodych ludzi, którzy mieli stanowić takie zaplecze demograficzne narodu. Przy jego ewentualnej odbudowie, przed tymi poborami, rzeczywiście bardzo wielu młodych ludzi wyjechało do krajów, choćby takich jak Polska, co zresztą nie buduje w Polsce polsko-ukraińskiej przyjaźni, bo wielu Polaków jest przekonanych, że oni uciekli przed wojskiem. Wcale większość, proszę państwa, nie uciekła. Ale
duża część.
Ale sporo.
Sporo rzeczywiście jest tutaj, tak. bo nie chce służyć ukraińskiej armii i tego nowy dowódca nie zmieni,
nie przeprowadzi wielkiego propagandowej operacji dotyczącej wstępowania ludzi do armii. Wojna musi się prędzej czy później skończyć. Ukraina nie ma sił, które tę wojnę jej pozwalają prowadzić. Niestety, po pierwsze, Rosja w dalszym ciągu ma jakieś siły, które pozwalają jej tę wojnę prowadzić. Jest państwem o większym rezerwuarze ludnościowym. Mimo różnych kryzysów, które bardzo poprawiają przeciwnikom Putina humor, nie są to kryzysy, które są w stanie doprowadzić do jej upadku i ma więcej potencjalnych szans dyplomatycznych na rozwiązanie tego problemu. Więc zaczynam tutaj powoli dostrzegać to, że Wołodymyr Zełenski szuka także nowym naczelnym dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, kogoś, z kim się podzieli odpowiedzialnością za klęskę, która wprawdzie formalnie można oczywiście propagandowo być jakoś przykryta, ale będzie klęską, bo do Ukrainy nie powrócą te terytoria, które są w tej chwili przez Rosjan zajęte.
Nie wróci, a...
No przy rozejmie, jakby był zawierany ciągle przy kilku miesięcy, nie.
Politycznie Wołodymyr Zełenski się uratował.
Na razie. Każdy polityk ratuje się tylko na razie.
Czekamy na ewentualne wybory na Ukrainie. Te relacje polsko-ukraińskie, także te postępy prac poszukiwawczych, a potem ekshumacyjnych na Wołyniu i deklaracja. Trochę dziwna deklaracja Wołodymyra Zełenskiego, że teraz będzie więcej zgód na te ekshumacje.
Pożyjemy, zobaczymy.
I jeszcze dziwniejsza, że będą odtajnione jakieś dokumenty. Podobno wszystkie zostały już dokumenty byłego NKWD w tej sprawie zgromadzone, odtajnione. To co jeszcze może
moich kolegów, właśnie.
Zełenski.
W gronie moich kolegów historyków, a znam chyba naprawdę wszystkich polskich znawców tematu, którzy pracowali w ukraińskich archiwach i wiedzą mniej więcej, co tam się znajduje, a nawet bardziej więcej niż mniej, ta akurat część decyzji prezydenta nie wzbudziła żadnego entuzjazmu, bo te dokumenty naprawdę są nieźle na Ukrainie poodtajniane. Ten dostęp jest ogromny, zwłaszcza od roku 2014, kiedy zmieniła się na Ukrainie władza i naprawdę to było jedyne państwo postsowieckie, w którym Polacy mogli naprawdę współpracować z archiwistami. I to się nie zmieni. Polscy historycy posiadają, moim zdaniem, wystarczający w tej chwili zasób informacyjny dotyczący losu Polaków na Ukrainie. I to nie tylko kwestii zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, ale tego, co się działo po 1939 roku, chociażby co robiło NKWD na Polakach. Więc jest to niezłe. Prezydent Zełenski nie ma obowiązku się na tym znać i może ogłaszać z wielkim triumfalizmem, że coś jeszcze odtajni. Może coś się zdarzy. Nie wiem. Natomiast co do ekshumacji, bardzo dziękujemy prezydentowi Zełenskiemu za tą deklarację. Przyda się tych zgód więcej. Notabene myślę, że prezydent Zełenski ciągle jeszcze nie wie, że mógłby Polskę w ten sposób politycznie jakoś trollować, dając tych zgód bardzo wiele, bo nawet Polska przy naszych bardzo dużych siłach kadrowych, jeżeli chodzi o kwestie ekshumacyjne, nie byłaby w stanie tego wszystkiego zorganizować. Natomiast rzeczywiście...
A to życzymy, to życzę. Wolę, żeby dał na wszystkie i potem ewentualnie...
Żeby to było jakoś realizowane.
Tak jest.
Poczekamy, zobaczymy. Bo deklaracje polityków są takie, jakie są. Wołodymyra Zełenskiego półtora miesiąca ostatniego konfliktu politycznego z Polską, którego nie wygrał, zmusiło do bardzo ważnej deklaracji w naszym kierunku. I teraz trzeba po prostu dyplomatyczną drogą od niego to egzekwować. Nie cieszyć się, ale i nie smucić, robić to, bo to był w dużej mierze nasz sukces. Cieszymy się z tego, że do tego doszło.
Był sukces, chociaż jak na razie, a właśnie na razie jest tak, że ta asertywna polityka i prezydenta, nie wiem czy rządu, jeżeli rządu to...
Zdarzało się, różnych ministrów.
Rzeczy, ale w tej chwili jakoś, że Kijów musiał się cofnąć, że taka deklaracja musiała się pojawić, że na Kijów uznał, że nie jest w stanie z Warszawą wygrać albo Warszawę całkowicie zmarginalizować.
Póki co Kijów się nie cofnął, bo nie zrezygnował z tej decyzji, która Tursko wywołała, ale uciekł do przodu bardzo dobrze. Bo tak naprawdę nam zawsze zależało na jakichś nowych decyzjach w sprawie ekshumacji. Na pewno pomogła ta asertywna polityka, do której w pewnym momencie przyłączył się w większości wypadków rząd. Po swoich takich początkowych deliberacjach wewnętrznych, zwłaszcza premiera Tuska i ministra Sikorskiego. Pomogło też na pewno stanowisko Amerykanów, którzy wyraźnie wskazali stronie ukraińskiej, że sobie takiego konfliktu nie życzą i że Wołodymyr Zełenski powinien trochę racjonalnie podchodzić do europejskich sojuszników, więc tu pomagają nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Też myślę wytrwały lobbying tych ukraińskich polityków, którzy znają się na świecie i wiedzą, że Polska jest ważnym sojusznikiem Ukrainy.
Spójrzmy na chwilę na Bliski Wschód. Eskalacja konfliktu. Donald Trump deklaruje, że będzie teraz atakował obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, środki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Za każde uderzenie Iranu na jakąś instalację amerykańską ma być trafiony jeden most albo elektrownia.
Pragnę notować, że generalnie Amerykanie już bombardowali wszystkie tego typu obiekty, zdaje się, w historii swojego bombardowania Iranu, więc
i
nie
chyba
jest to
się nie nic nowego. Udało.
Na razie Iranu nie pokonali. Bardzo niefajnie Donald Trump pracuje nad tą sprawą, bo podważa wszystkie swoje decyzje, odchodzenie od kolejnych porozumień itd., itd. Jego zmienne deklaracje dotyczące dążenia do pokoju i wojny. Ta wojna nie jest, przynajmniej na razie dla Donalda Trumpa, jakąkolwiek możliwością sukcesu, więc mówiąc też szczerze, z powodów politycznych powinien się z tego wycofać. Tymczasem pakuje się w nią i nie wygrywa na tym ani propagandowo, ani politycznie.
Nie wygrywa, a za chwilę ma wybory midtermy, ale ma też konflikty z Izraelem. Może nie personalnie Donald Trump, ale jego wiceprezydent J.D. Vance jest politykiem, który coraz mocniej na rząd, a może i w ogóle na Izrael, na pewno na rząd będą mieli Netanyahu naciska.
No to jest jednak zupełnie człowiek o zupełnie innych powiązaniach niż Donald Trump. Człowiek, który nie ma tak silnych powiązań z biznesem, z państwem Izrael, jak jednak dorobił się ich przez lata, także za pośrednictwem Kushnerów, Donald Trump. Ma też taki, a nie inny swój elektorat. On reprezentuje MAGĘ, która wcale nie jest filosemicka, o czym też się często zapomina. W ogóle amerykański filosemityzm, jak wiemy, składa się z różnych części, ale jest też bardzo silny, podskórny antysemityzm i J.D. Vance jako polityk przewidujący, mający o połowę lat mniej niż Donald Trump i człowiek, który myśli bardzo poważnie, ciągle, bez względu na decyzje Donalda Trumpa, które kiedyś muszą nastąpić o starcie w wyborach prezydenckich w roku 2028, musi próbować zdjąć odium proizraelskości, które na Trumpie powoli jest umieszczane przez zwłaszcza część prawicowych, skrajnie prawicowych propagandystów Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump niewiele robi, aby sobie z tym problemem poradzić. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, narasta tutaj jeszcze kwestia dużego centrum w Stanach Zjednoczonych, które nie znosi Izraela, nawet jeżeli nie z pozycji prawicowych, to z uwagi na jego obecną politykę, chociażby wobec mniejszości islamskich.
To jest zapowiedź pewnej zmiany kursu republikanów. Donald Trump trzeciej kadencji mieć nie będzie. Teraz midtermy, to pewnie jego ostatnie wybory. Potem odchodzi. No i właśnie J.D. Vance jest otypowany jako jeden z tych, który może stać się kandydatem republikanów.
W dotychczasowym amerykańskim systemie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zawsze urzędujący w wypadku prezydenta, który nie może dalej startować, był żelaznym kandydatem na to, aby to stanowisko kandydować i ewentualnie je objąć.
I co, i ten sojusz trochę tradycyjny dla amerykańskiej prawicy, dla republikanów, między Waszyngtonem republikańskim a Tel Awiwem. Właśnie się kończy na naszych oczach.
Czy się kończy, to nigdy tego nie wiem. Benjamin Netanyahu i Izrael.
Ale nastroje w Ameryce są jasne.
Są anty. Są dość nieprzyjemne. Natomiast
że trudno się dzielić.
To jest za silny sojusz, ale ten sojusz właśnie w roku 2026 wpuszcza Amerykę w ogromne problemy. To Izrael bardzo mocno stał, przynajmniej można na niego próbować to zrzucić za błędną jednak decyzją o rozpoczęciu eskalacyjnych działań wojennych w Iranie. Oczywiście wojną nie są według Donalda Trumpa, albo są, jak ma akurat inny humor. I trzeba jednak zacząć powoli otwierać się na tych, którzy tej decyzji wobec Donalda Trumpa nie popierają i wybaczają mu ją ciągle z uwagi na to, że jednak jego przeciwnicy są dla nich gorszym wyborem. Coś takiego jak w Polsce. Bardzo często wybacza się decyzję swoim, choć bardzo złą, niezgodną z ich teoriami, tylko dlatego, że tamci są gorsi.
No dobrze.
No ale wybory się zbliżają i ludzie mogą nie zagłosować na J.D. Vance, jak będzie takim dalej posłusznym, małym misiem.
A może nie być? Może wiceprezydent nagle być kimś, kto będzie kwestionował działania własnego
To zależy
prezydenta.
Od decyzji biznesu i deep state'u, który stoi także za kandydaturą. Donald Trump nie jest wszechmocny wbrew temu, co mu się wydaje.
Nie jest wszechmocny także w tych relacjach między Waszyngtonem a Tel Awiwem?
Każdy prezydent jest wszechmocny do momentu swojego ustąpienia z urzędu, a potem staje się panem na emeryturze. Donald Trump łamał już wprawdzie te wszystkie zasady, ale nie jestem pewien, czy tym razem to złamie.
A co znaczy panem na emeryturze, czyli panem, który musi dbać o interesy, o własny majątek?
Przede wszystkim Donald Trump bardzo mocno w czasie tej prezydentury dba o swój majątek i majątek swojej rodziny. I to
związanej z Tel Awiwem?
Związanej z Tel Awiwem, związanej z różnymi środowiskami, nie tylko z Tel Awiwem, żebyśmy tutaj nie sieli spisków związanych z wszechmocą Żydów, broń Boże. Natomiast Donald Trump i jego rodzina będą podejmować także z uwagi na te biznesowe powiązania decyzje co do tego, kogo wesprą w roku 2028 w kandydowaniu na prezydenta. Więc oby się też J.D. Vance tutaj nie przeliczył, bo mimo wszystko bez błogosławieństwa Trumpa J.D. Vance prezydentem nie zostanie. Tak jak u nas jednak ciągle Jarosław Kaczyński jest potrzebny wszystkim prawicowym działaczom PiSu, jednego, drugiego, trzeciego, czy co tam będzie.
To się okaże, drogi doktorze, o godzinie 12 dzisiaj.
Spotkanie na szczycie.
Będziemy dla państwa to spotkanie, nie wiem, czy relacjonować, ale może się pojawimy przed nowym.
Jak mawiała moja babcia, no jakby się nie chcieli godzić, to by się nie spotykali, ale z drugiej strony to bardzo różnie wychodzi też w historii.
No właśnie, jedno spotkanie było się nie pogodzić.
Biedny rzecznik Bochenek musi te wszystkie oświadczenia wydawać.
Nie jest to być rzecznikiem. I to jest konkluzja naszej rozmowy z byłym rzecznikiem MSZ-u Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych. Był naszym gościem Odyseja Christophera Nolana. Dobry film, zły film?
Bardzo dobry, wbrew pozorom. Chyba jedna z najwierniejszych paradoksalnie adaptacji Odysei, jakie widziałem w historii filmu światowego. Widziałem na razie prawie wszystkie. Lepszy był tylko powrót...
Łącznie z Heleną.
Helena była uzasadniona dramaturgicznie, proszę państwa. I jak ktoś film obejrzy, to myślę zrozumie, że ta jej czarna uroda była bardzo uzasadniona dramaturgicznie. To nie spodziewałem się, że to powiem. Tak.
Nie.
Historycznie nie, ale bądźmy szczerzy, proszę państwa, z całym szacunkiem, Odyseja nie jest książką historyczną.
No nie, no jest eposem narodowym konkretnego ludu.
Tak, konkretnego Greków, ludu,
który
stał się tekstem kultury światowej. Najlepszym filmem, jeżeli państwo chcą zobaczyć coś naprawdę super wiernego Odysei, idealnego, to powrót Odysa do Itaki z Ralphem Fiennesem, który powstał rok temu i którego nikt jakoś na świecie nie oglądał, czekając na Odyseję Nolana. Natomiast powiedzmy tak, no jakby to była Odyseja, już miała być tak bardzo wierna, to dlaczego nie mam tego zrobić po starogrecku? W końcu to angielskiego też się trzeba czepiać, że w tym filmie występuje.
No, jak Mel Gibson kręcił Apokalipto, to wszyscy aktorzy mówili...
I pasję wcześniej po łacinie.
No i po aramejsku.
Notabene tam wszystkim się mieszały strasznie dialekty łacińskie. Mówię to jako wtedy świeży absolwent historii na Kulu. Jedni mówili z akcentem niemieckim, bo to są takie ustalone przez niemieckich językoznawców i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, idźcie na Odyseję, sami ocencie. Film ma pewne wady, na przykład co najmniej połowa osób w tym filmie grających nie umie grać. Ale to już są zupełnie inne problemy. Oczywiście... Achillesa tam nie ma. Nie wierzcie też w ciąg dalszy tej krytyki żadnego. Achillesa nie ma na tym filmie.
Ach, to
i nie gra go sympatyczny aktor po zmianie płci. Tak tranzycji.
Jest. Już nie wiem teraz mówić, chyba Ellen Page. Czy Elon...
Tak, ja nigdy nie pamiętam, jak on się teraz nazywa.
No tak to jest, jak się zmienia. No cóż, doktor Łukasz się nie zmienia. Jest
chyba, że na gorsze.
Dziękuję bardzo za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. To był poranek w net. Jeszcze będzie Odyseja Wyborcza, będzie Łukasz Piebiak o roku Żurka, ale będą też rozmowy na temat sytuacji w PiS-ie i tej dyskusji, chociaż w naszym studio będzie poseł Marek Suski, więc stronnictwo tak zwanych maślarzy się pojawi i będzie analizować na bieżąco, co tam się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości. Będzie też Piotr Gursztyn. Porozmawiamy i o historii, i o polityce. To już wszystko po 10:00. A teraz zapraszam państwa na serwis informacyjny.